Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym seminarium zorganizowanym przez Katedrę Ubezpieczenia Społecznego, które będą te seminaria dotyczyły zmian klimatycznych i różnych aspektów tych zmian klimatycznych. I oczywiście nie moglibyśmy zacząć od innego tematu, aniżeli po prostu zmiany klimatyczne. I bardzo serdecznie chciałbym powitać naszego gościa, pana profesora Szymona Malinowskiego, polskiego fizyka atmosfery, dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Osobę, która bardzo całe życie swoje naukowe zajmuje się właśnie fizyką atmosfery i tutaj chcielibyśmy, aby pan profesor nam przybliżył te podstawowe kwestie fizyczne związane tak naprawdę z funkcjonowaniem atmosfery i tak naprawdę co wpływa na klimat i dlaczego. Pan profesor zacznie z tego, co wiem, od krótkiego takiego wstępu.
Tak, dzień dobry. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Mam nadzieję, że wywołam burzliwą dyskusję i że sobie porozmawiamy tutaj, bo jesteśmy w trakcie poważnego kryzysu, którego skala w tej chwili dopiero zaczyna do nas docierać. I skąd się wziął, jak działa? No chciałem 3 słowa o tym powiedzieć. I to będzie takie bardzo syntetyczne spojrzenie. To będzie spojrzenie na to, jak działa nasza planeta i jak my w tym systemie planetarnym wpisujemy się w różnego rodzaju oddziaływania, które są opisywane nienegocjowalnymi prawami natury. I zaczniemy od tego, że nasza planeta nie jest jakaś taka nadzwyczajna, że wszystkie planety we wszechświecie, które nie mają istotnego źródła ciepła w środku, a proszę Państwa, to, co się tam w środku naszej planety dzieje, mimo że czytaliśmy książki Werna, Podróż do wnętrza Ziemi i tak dalej, no to nie wygląda dokładnie tak samo. Te źródła ciepła są nieistotne w stosunku do tego, co nasza planeta dostaje od Słońca. I każda planeta, która krąży wokół gwiazdy, działa w ten sposób, że pochłania część energii promieniowania wypromieniowanego przez gwiazdę. Jak pochłania tą energię, to rośnie jej energia wewnętrzna. Każde ciało o energii wewnętrznej większej od zera ma temperaturę większą od zera i promieniuje także w kosmos. Pan promieniuje na mnie, ja promieniuję na pana. Przez internet promieniujemy na siebie nawzajem z państwem. I teraz ogólnie rzecz biorąc, im więcej tej energii wewnętrznej w tym, co nazywamy systemem klimatycznym, czyli tym, co jest na powierzchni globu, tym większa będzie temperatura. Czyli jeżeli bilans energii będzie dodatni, temperatura rośnie, bilans energii ujemny, temperatura spada i to jest w ogóle banalnie proste, prawda? No i teraz popatrzmy sobie na 2 ciała niebieskie, które są zanurzone w dokładnie tym samym strumieniu energii słonecznej. Jak widzimy, warunki życia na powierzchni każdego z nich są zupełnie inne. Jaki stąd wniosek? Tak, Słońce jest tym źródłem energii dla klimatu, natomiast nie tylko Słońce rządzi klimatem, bo widzimy, że różnego rodzaju procesy, które zachodzą na powierzchni każdego z tych ciał, prowadzą do zupełnie innych warunków. I my widzimy po lewej naszą planetę, gdzie jest mnóstwo różnych kolorów, po prawej Księżyc. Powierzchnia Księżyca przypomina powierzchnię Sahary czy pustyni arabskiej. Ma bardzo zbliżone własności z punktu widzenia transferu energii, ale na Ziemi jest mnóstwo tego białego, czyli wody w postaci malutkich kropelek albo kryształków lodu i śniegu. Mamy bardzo dużo niebieskiego, czyli oceanu i mamy taką mgiełkę atmosfery, która jest bardzo cienka. I mamy jeszcze to zielone, czyli biosfera. I o tych rzeczach będziemy mówić w tym króciutkim wystąpieniu. I teraz ja nie mam czasu opowiadać mnóstwa rzeczy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, jak cienka jest atmosfera. My, jak sobie chodzimy po ulicy i patrzymy w niebo, wydaje nam się, że tego jest strasznie dużo. Natomiast pamiętajmy o tym, że te gęstsze warstwy atmosfery, które nie pozwalają orbitować wokół Ziemi swobodnie, to jest około 100 kilometrów, a gdyby sprężyć atmosferę do takiej gęstości, jaką ma woda, to mielibyśmy jej grubość równą 10 metrom, prawda? Każdy z nas pamięta, że ciśnienie atmosferyczne odpowiada 10 metrom słupa wody. To znaczy dokładnie tyle, że gdyby tą atmosferę sprężyć do takiej gęstości, jaką ma woda, to byłoby jej 10 metrów. I te 10 metrów i nieliczne składniki tej warstewki, tak cienkiej, która odgradza nas od tej pustki kosmosu i powoduje, że te warunki są zupełnie inne niż na Księżycu, powoduje, że mamy to wszystko, co mamy na powierzchni naszej planety. No, drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest woda. Tej wody, tak jak widać, jest bardzo dużo, bo ocean pokrywa prawie 3/4 globu, ma średnio 4 km głębokości, czyli jak to rozsmarujemy równo po globie, będzie tego 3 km, czyli 300 razy więcej od atmosfery. Jedno i drugie jest płynem, w którym mogą przepływać, przenosić, że tak powiem, tą energię w postaci unoszenia razem z przepływami, powodować mieszanie, transport i tak dalej. Te wszystkie zjawiska, które są związane z pogodą i klimatem. Woda też paruje, jest substancją trzyatomową. Te wszystkie trzyatomowe gazy, para wodna, dwutlenek węgla, metan ma więcej niż trzy atomy, ale wszystkie gazy, które mają trzy bądź więcej atomów, w cząsteczce wpływają na ten bilans energii planety, to są tak zwane gazy cieplarniane. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na tą planetę, to zobaczymy, będziemy badać ilość energii w tym systemie klimatycznym. Prawie 96% tej energii, system klimatyczny to jest to wszystko, co jest na powierzchni globu, mieści się w oceanie. I tutaj Państwo widzą porównanie za ostatnie lata wzrostu zawartości energii w tym systemie klimatycznym, mierzone różnicą strumieni energii na górze ponad atmosferą, to jest ta czerwona linia, tak jak to obserwujemy satelitarnie, i na dole, czyli w tym zbiorniku, jak przybywa energii, to jest ta niebieska linia, prawda? Widać z dokładnością do tego, że każdy przyrząd pomiarowy ma swoje ograniczenia, widzimy, że ta zmienność jest wyraźna, ta energia gwałtownie rośnie. Jak rośnie zawartość energii wewnętrznej, to jak już mówiliśmy, rośnie temperatura i tutaj mamy taką rekonstrukcję wzrostu temperatury powietrza przy powierzchni planety, który jest takim wskaźnikiem, który od lat używamy do tego, żeby określić, jak zmienia się średnio klimat globu i widzimy, że od lat 80. następuje gwałtowny wzrost, przedtem następował wzrost dużo słabszy. No i teraz czym spowodowany jest ten wzrost temperatury, czyli zmiana klimatu, współczesna zmiana klimatu, którą mamy do czynienia? Otóż musimy sobie popatrzeć na Ziemię tak z punktu widzenia systemowego. Mamy tą naszą planetę i teraz te wszystkie zmiany w bilansie energii, które prowadzą do zmian temperatury i zmian klimatu, możemy podzielić na dwa rodzaje. Na te, które pochodzą z zewnątrz, spoza systemu klimatycznego, i z wewnątrz, które są związane różnego rodzaju przepływami energii i zmianami własności elementów systemu klimatycznego. Te pierwsze nazywamy wymuszeniami i to są rzeczy, które inicjują zmiany klimatu. I takie wymuszenia, o których wszyscy słyszeliśmy, to są na przykład wymuszenia orbitalne cyklami Milankowicza, prawda, że Ziemia zmienia kształt orbity i nachylenie osi, wymuszenia związane z aktywnością słoneczną. Proszę zobaczyć, że to ostatnie wymuszenie, jak sobie popatrzymy na pionową oś, to jest ten panel górny po prawej stronie, rekonstrukcja tego wymuszenia za ostatnie 400 lat. Tam widzieliśmy 150 lat wzrostu temperatury. No to widać, że w tym okresie, kiedy ta temperatura rośnie najwięcej, tutaj to wymuszenie spada. Poza tym proszę zobaczyć, amplituda tego wymuszenia to jest około 1 promil. 1 watt na metr kwadratowy przy 1300 watach na metr kwadratowy. Są jeszcze wymuszenia, które pochodzą z wnętrza Ziemi, na przykład wybuchy wulkaniczne wrzucają aerozole albo w bardzo długim okresie czasu historii geologicznej planety wpływały na skład atmosfery. I też jest wymuszenie, które wpływa na skład atmosfery, które nie istniało nigdy w historii geologicznej, a które jest wynikiem naszej działalności ekonomicznej, rozwoju cywilizacji. Bo nigdy w historii planety nie było tak, żeby jakikolwiek proces wydobywał węgiel odłożony w skałach osadowych i przez łączenie go z tlenem, spalanie, wypuszczał efekt tego spalania do atmosfery. To jest tak zwane wymuszenie antropogeniczne. I to odróżnia, że tak powiem, współczesną zmianę klimatu od wszystkich innych. Zapoczątkowana została zupełnie innym procesem niż wszystkie inne zmiany w historii geologicznej. No i teraz te wymuszenia powodują szereg sprzężeń, które tak jak te zawory regulują także dopływ energii, na przykład więcej białego, które odbija promieniowanie słoneczne, to mniej energii wpuszczanej do systemu, prawda? Albo więcej pary wodnej w atmosferze, a tej pary wodnej może być nieskończenie wiele prawie w stosunku do powietrza, która jest silnym gazem cieplarnianym, no to tym więcej, tym trudniejsze opuszczanie energii w stronę kosmosu, bo para wodna jest silnym gazem cieplarnianym, ale ilość tej pary wodnej w atmosferze zależy od temperatury, bo tak mówią prawa fizyki i prawo Clausiusa Clapeyrona, więc jakikolwiek proces powoduje wzrost temperatury, gwałtownie będzie więcej pary wodnej w powietrzu. Jeżeli cokolwiek spowoduje spadek temperatury, woda natychmiast skondensuje, wypadnie, nie będzie jej więcej w powietrzu. Także ten proces jest bardzo szybki, on jest takim mnożnikiem, o którym nawet często nie mówimy w różnego rodzaju rachunkach, dlatego niektórzy zarzucają fizykę, że w ogóle zaniedbują najważniejszy gaz cieplarniany, jakim jest para wodna. Nie, to zupełnie nie z tego powodu. I teraz najtrudniejszy slajd z całego naszego wykładu, bardzo krótki, ale przy jego pomocy ja chciałem Państwa przekonać, że my rozumiemy, jak działają najważniejsze wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym. Na górnym wykresie, który obejmuje okres około 800 tysięcy lat, w lewo jest 800 tysięcy lat wstecz, zero jest po prawej stronie, na osi pionowej są fluktuacje temperatury i mamy dwie linie. Jedną linię, która jest linią, która jest rekonstrukcją zmian temperatury powierzchni globu na podstawie tego, co różne zjawiska, które na tym globie zachodziły, zostawiły na powierzchni Ziemi. Czy to w osadach na dnie oceanów, czy w osadach lądowych, czy w różnego rodzaju w lądolodach, w bardzo wielu zjawiskach. Oczywiście to jest wszystko obarczone, jak Państwo widzą, sporym zakresem niepewności. Natomiast czerwona linia powstała w ten sposób, że zapisaliśmy w postaci praw fizyki i równań matematycznych opisujących te prawa sprzężenia, które działają w systemie klimatycznym i zadziałaliśmy wymuszeniem cyklami Milankowicza. I to wymuszenie jest w watach na metr kwadratowy, prawda? Czyli w tych jednostkach energii. I teraz to wymuszenie cyklami Milankowicza, którą potrafią obliczyć astronomowie, to jest ta cieniutka linia, jakby sinusoida, która ten ma kolor taki różowo-fioletowy, na dolnym wykresie. I teraz te wymuszenia powodowały całą kaskadę sprzężeń. Zmieniała się powierzchnia lodów, to jest ta czarna linia. Zmieniała się ilość pyłów w atmosferze, no bo zimniejsza atmosfera, mniej roślinności, więcej pyłów w powietrzu. To jest jasno niebieska linia. Wreszcie w zimniejszym oceanie lepiej rozpuszczały się i długo żyjące gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla, ubywało ich w powietrzu i to prowadziło do ochłodzenia klimatu. Jeżeli dodamy wszystkie czynniki, dostaniemy tą ciemno-niebieską linię na dole, i która bardzo dokładnie odpowiada zmianom temperatury, które zostały wyliczone w oparciu o te wymuszenia na górze. Czyli to jest dowód, który pokazuje na to, że my jesteśmy w stanie, używając tylko naszej wiedzy o tym, jak działa system klimatyczny, zrekonstruować to, co wiemy skądinąd. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na te gazy cieplarniane, to proszę zobaczyć, że one były najważniejszym sprzężeniem w tym okresie epok lodowych, które powodowały te zmiany temperatury tam o 5-6 stopni między glacjałem i interglacjałem i były spowodowane rozpuszczeniem w oceanie. Natomiast to jest to ostatnie 150 lat po prawej stronie przyrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze wskutek wymuszenia antropogenicznego. Państwo widzą, że to jest coś, co jest zupełnie niezwykłe w tych skalach czasu. I teraz tutaj jest, proszę Państwa, z ostatniego raportu IPCC. Tak jak potrafimy obliczyć różnego rodzaju sprzężenia, tak potrafimy obliczyć, jak ta zmiana temperatury, którą widzieliśmy o 1,2 stopnia, to jest ten słupek szary po prawej stronie, też z zakresem niepewności, jest spowodowany różnego rodzaju czynnikami. W tym środkowym panelu mamy całkowity wpływ antropogeniczny, w zasadzie cała zmiana jest wpływem antropogenicznym, z tego ten dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane ogrzałyby planetę o 1,5 stopnia, ale my wypuszczamy też pyły i aerozole do atmosfery, które chłodzą planetę i całkowity wpływ antropogeniczny jest mniejszy niż tylko tych gazów cieplarnianych. Dla porównania te dwie takie kreseczki, nawet tylko z zakresem niepewności, ale ze średnią wartością praktycznie zero, to jest wpływ Słońca i wulkanów, zmienność wewnętrzna klimatu. No i dalej możemy to rozpracować, ten wpływ antropogeniczny, podzielić go na różnego rodzaju czynniki. Ja nie mam czasu tego omawiać, Państwo mogą sobie zajrzeć do raportu, które przetłumaczyliśmy razem z zespołem i nauką o klimacie dla Państwa. Natomiast to, co chciałem pokazać, to chciałem pokazać, że ten dwutlenek węgla, który przybywa w atmosferze, to jest tylko pół wykresu z Global Carbon Budget, drugiego pół nie mam czasu omawiać, więc go zasłoniłem. To jest nasza emisja dwutlenku węgla do atmosfery w gigatonach na rok. I teraz proszę zobaczyć od 1850 roku. I tam są dwa pola, dwie linie. Jeden to jest właśnie te paliwa kopalne, ale drugie co się nazywa tak użytkowanie terenu. Ale co to znaczy to użytkowanie terenu? To jest węgiel, który był w tym zielonym, co widzieliśmy na naszej obrazie planety, czyli w materii organicznej, nie węgiel, który został zamknięty w paliwach kopalnych, ale węgiel, który w całej roślinności, w całej materii żywej, na planecie, znowu przez to, że wycinamy lasy pod uprawy, pod nasze miasta, zmniejszamy ilość węgla w materii żywej, zmniejszamy ilość materii żywej na globie i to wszystko też ląduje w tej atmosferze. Więc to jest bardzo istotne. Na tym wykresie, który pokazuje koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze przez ostatnie 10 milionów lat, bardzo wyraźnie widzimy, że około 5 milionów lat temu, kiedy zaczęło rozwijać się rolnictwo i zaczęliśmy intensywnie wylesiać, koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze rosła. Tutaj sklejone są dwa zestawy danych, to sklejenie nie jest najlepsze, nie zostało to zaklajstrowane na tym rysunku, ale ta fluktuacja, którą widać po prawej stronie, jest sztuczna, więc proszę się do niej nie przywiązywać za bardzo. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że ta energia, że ten materia żywa zawiera energię życia, tak? Czyli energię chemiczną wiązań, które przejawia się w życiu na Ziemi, prawda? No to teraz znowu możemy sobie oszacować za ostatnie 2000 lat, ile tego życia, ile tej energii chemicznej, która zużywana jest w procesach życiowych, udało się nam, że tak powiem, utlenić do atmosfery. Jak widzimy tutaj, jest to w tej chwili mamy około połowę masy tej materii żywej w stosunku do tego, co było jeszcze 2000 lat temu, prawda? Czytali Państwo o nieprzebytych puszczach, o różnych... No tak, świat był zupełnie inny, w tej chwili ten świat, w którym żyjemy, jest zupełnie inny niż 2000 lat temu. I teraz pomyślmy, co by było, gdyby ta cała materia, która tutaj służy, energia zawarta w tej materii żywej, tutaj w zetażulach to jest ta energia chemiczna, służyła tylko i wyłącznie wyżywieniu ludzi. To wyobraźmy sobie taką miarę po prostu, na ile lat wystarczyłoby tej materii żywej, gdyby ona służyła tylko do tego, żebyśmy ją zjadali. To zróbmy sobie taki bardzo prosty rachunek. Na górze w liczniku, we wzorze, który Państwo widzą, jest ta zawartość energii w materii żywej. Na dole w mianowniku mamy liczbę ludzi na planecie pomnożoną przez roczne zapotrzebowanie energetyczne każdego z naszych organizmów. I w wyniku mamy tak zwany horyzont czasowy, na ile lat wystarczy jeszcze życia na Ziemi, gdyby tylko nam służyło. No i proszę zobaczyć, to spada z 770 tysięcy takiej perspektywy do 1000 lat i mniej teraz. I to jest coś, co nazywamy kryzysem bioróżnorodności, prawda? Mówiliśmy o kryzysie klimatycznym, zmianie klimatu, o kryzysie bioróżnorodności. No skąd się to wzięło? No po prostu nasz ludzki system, który kiedyś był drobnym elementem systemu planetarnego i wpływał na niego tylko w niewielkim stopniu, zdominował cały system planetarny. Wszystko to, co dzieje się na powierzchni planety, jest zdominowane przez nas. No i teraz, jeżeli sobie znowu wrócimy tylko sprawy klimatyczne, to to jest najlepsza rekonstrukcja klimatu, jaką mamy sprzed roku. Tą rekonstrukcję, tą techniką tysiące naukowców poprawiają od 20 kilku lat. To są rekonstrukcje na podstawie badań paleoklimatycznych, wiercenia w dnach oceanów i tak dalej. Ze wszystkiego świata najnowsza rekonstrukcja ukazała się właśnie w ubiegłym roku, stąd jest ten rysunek. Na dole mają Państwo koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, tego najważniejszego gazu cieplarnianego. Proszę zobaczyć, że ta dolna skala pionowa jest skalą logarytmiczną. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie, jak zmieniał się klimat z koncentracją dwutlenku węgla, a także proszę zobaczyć z pojawianiem się czap lodowych. To są takie szare paski na górze tego wykresu. I znowu nie mam czasu wnikać tutaj w szczegóły tego wykresu. Proszę zobaczyć, że skala czasu się zmienia. Po lewej stronie mamy miliony lat, potem mamy setki tysięcy, potem mamy dziesiątki i setki lat. Więc gdybyśmy kontynuowali nasz wzrost i emisję dwutlenku węgla w ten sposób, jak robiliśmy to przez ostatnie kilkadziesiąt lat, no bylibyśmy w stanie ogrzać naszą planetę, przywrócić ją do stanu cieplarnianego, jaki istniał 50 milionów lat temu, kiedy całe życie wyglądało zupełnie inaczej. Tego niestety żaden ekosystem, który produkuje dla nas tą żywność i który powoduje, że my jesteśmy na szczycie tej całej hierarchii biologicznej, nie wytrzyma. Jak załamią się podstawy, no to my, będąc na wierzchołku, mamy bardzo poważny kłopot. I teraz jak sobie możemy wyobrazić najbliższą przyszłość? W takim wykresie, znowu wziętym z pracy PNAS o granicach planetarnych i scenariuszach na przyszłość. Ten wykres należy tak czytać. Czas biegnie z głębi ekranu do nas. Mamy coś, co nazywamy stabilnością klimatu. Ja nie chcę wchodzić tu w szczegóły, o co chodzi. I mamy kolorami zaznaczoną temperaturę i symbolicznie zaznaczona jest nasza planeta. Przez ostatnie kilka milionów lat wahała się tak, bujała w tym takim dołku po lewej stronie pomiędzy epokami lodowymi i interglacjałami. Myśmy tym wymuszeniem antropogenicznym wypchnęli ją już poza ten okres. Już skasowaliśmy najbliższe epoki lodowe i pchamy dalej. I teraz możemy spowodować, że zostaną przekroczone tak zwane progi planetarne, uruchomią się różnego rodzaju procesy, które dalej naturalnie będą pompowały dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane do atmosfery z rozkładu materii organicznej, czy żywej, czy na przykład martwej, odłożonej z wiecznej zmarzlinie. I to jest coś, czego się bardzo obawiamy. Dlatego naszą krytyczną sprawą jest ustabilizowanie sytuacji zawartości dwutlenku węgla w atmosferze na takiej wysokości, jak mamy, albo mniejszej, po to, żeby zapobiec uruchomieniu tamtych procesów. I to jest taki już prawie podsumowanie. Jeszcze będzie króciutka uwaga ekonomii. Z takiego artykułu przeglądowego też z ubiegłego roku z Frontiers of Conservation Science. To był napisany artykuł przez biologów i specjalistów od granic planetarnych, ale jak widzimy, te sprawy klimatu i biosfery są ze sobą niezwykle związane, gdzie oni na podstawie literatury pokazują, że te przyszłe warunki środowiskowe będą o wiele bardziej niebezpieczne, niż się obecnie uważa, a skala zagrożeń jest bardzo duża, taka, że trudno ją ogarnąć nawet dobrze poinformowanym ekspertom. No i zadają pytanie, które tutaj będziemy starali się na nie odpowiadać. Jaki system polityczny lub i ekonomiczny, czy też przywództwo jest przygotowane do stawienia czoła tym katastrofom i zdolne do podjęcia odpowiednich działań? No i trzeci punkt jest taki, no to dlatego z Państwem jestem, że musimy o tym mówić w kontaktach z biznesem, rządem i opinią publiczną. No i teraz, co robią ekonomiści? Ja nie jestem ekonomistą, więc nie do końca mogę odpowiedzieć na to, ale musimy zewrzeć, że tak powiem, szyki i zacząć pracować nad tym, żeby ten nasz system był w stanie bardziej zrównoważonym z naturą, a w zasadzie w pewnym sensie oddał część naturze i potem nie szkodził jej dalej. No i tu jest jeden z takich pomysłów na zamówienie rządu brytyjskiego, zestaw, to znaczy grupa ekonomistów z Oxfordu pod przewodnictwem Sir Partha Dasgupty napisała taki raport, gdzie postawiła diagnozę, a także kilka innych elementów. Nasza gospodarka, środki do życia i dobrobyt zależą od najcenniejszego dobra, jakim jest natura, prawda? O tym państwa przekonywałem. No i widać, że nie potrafimy w sposób zrównoważony współpracować z przyrodą, a nasze wymagania przekraczają możliwości dostarczania przez nią dóbr i usług, na których wszyscy polegamy. I to zagraża dobrobytowi obecnych i przyszłych pokoleń i mamy błąd systemowy, który za tym stoi. No i ten błąd systemowy jest taki, że nie uwzględniamy, że tak powiem, tego, co daje nam natura i tego, co wymaga od nas natura w naszych procesach ekonomiczno-społecznych. Rozwiązanie tego problemu zaczyna się od zrozumienia i zaakceptowania tej zależności. Albo rozumiemy, że jesteśmy osadzeni w naturze i współdziałamy z nią, albo nie. Więc musimy zmienić sposób myślenia i działania po to, żeby zapobiec przekroczeniom tych granic planetarnych. No i tak dla podsumowania, mamy dwa scenariusze na przyszłość. Pożądany zmianę naszego systemu, tak żeby dostosować się do wymagań natury, albo zostawienie go jak jest z pełną świadomością, że ten system się rozpadnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie profesorze. To nie było, to było właśnie takie fizyczne i bardzo za to dziękuję, bo właśnie sądzę, że te mechanizmy są kluczowe, żeby zrozumieć w ogóle i pozbyć się pewnych mitów, które tutaj narastają czasami wokół tej tematyki. Ja chciałbym wrócić do jednej kwestii związanej z takim punktem równowagi. Czy jeżeli byśmy, załóżmy, ten drugi scenariusz się ziści i będzie totalna katastrofa, nas już nie będzie. Czy w tym momencie Ziemia powróci znowu po jakimś czasie do załóżmy do epok lodowcowych, czy też nie? Tak z fizycznego punktu widzenia.
Znaczy, tego oczywiście do końca nie wiemy, natomiast jest taka szansa z tego powodu, że jednak ten dwutlenek, widzieliśmy, że tam spadała temperatura, prawda? I w pewnym momencie zaczęły się epoki lodowe. Temperatura od tych 50 milionów lat spadała z tego powodu, że zadziały się pewne rzeczy we wnętrzu Ziemi, wypiętrzyły się Himalaje i teraz przemiany, tak zwane wietrzenie skał, zamiana tych skał krzemianowych na wapienne powodowała spadek zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. I to doprowadziło do tego stanu, jakie było. Prawda? Ziemia jest układem dynamicznym. Cały czas działają różne oddziaływania, wymuszenia z kosmosu, skądinąd, tutaj tylko omówiliśmy podstawowe. Więc my jesteśmy w stanie oszacować, znając w tej chwili wzrost temperatury, różnego rodzaju procesy na powierzchni Ziemi, że ten impuls węglowy, czyli to nagłe wrzucenie tego dwutlenku węgla do atmosfery, on będzie w różny sposób przyswajany. Także przez rośliny, także gromadzony w glebie, te procesy przyspieszą będą bardzo szybkie, potem coraz wolniejsze w miarę jak będzie powolutku spadała zawartość dwutlenku węgla w atmosferze i w perspektywie kilkunastu tysięcy lat czy kilkudziesięciu tysięcy lat prawdopodobnie, bo oczywiście nie wiemy wszystkiego i wszystkich wymuszeń i możliwych rozwojów sytuacji nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę, prawdopodobnie do tego by doszło. No tylko to jest taka perspektywa trochę...
Bardziej na zasadzie, że Ziemia sobie bez nas poradzi.
Tak,
i nawet
tak.
Jeżeli my coś zrobimy, co spowoduje nasze wymarcie, to tak naprawdę to
tak,
cóż?
Ziemia to jest Ziemia. No to są prawa natury, szereg procesów, które zachodzą. No i my się jakoś w nie musimy wpasować po prostu, bo tutaj nie mamy wyjścia. No.
A chciałem jeszcze do tych gazów cieplarnianych, bo jednak jest tam różnica, jeżeli chodzi właśnie, niektóre są bardziej długotrwałe, niedługo, niektóre mniej, a to później jest istotne tak, z punktu widzenia reakcji.
Bardzo, bardzo, tak bardzo.
Czyli mamy tak naprawdę parę wodną, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu.
Tak.
I jak one się różnią między sobą, jeżeli chodzi o długotrwałość? Bo rozumiem, że dwutlenek węgla to jest taki coś, co ma ten najdłuższy cykl w związku z tym. Tak. Jak już wrzucimy, to właśnie kilkadziesiąt tysięcy lat zajmuje, zanim on...
No i tlenki azotu. Być może te różne takie gazy, tego jeszcze nie wiemy, których nie istniały, że tak powiem, dopóki nie zaczęliśmy działać, jakieś fluorowce, inne tego typu gazy, to też są skomplikowane gazy, które zaczynają powoli odgrywać istotną rolę. Tego jeszcze nie wiemy, jak one są trwałe, prawda? Natomiast jeśli idzie o parę wodną, to chciałem pokazać, że ta para wodna jest po prostu mnożnikiem. Cokolwiek nie spowoduje zmiany temperatury, to jest mnożnik większy od jednego, czy wzrost, czy spadek będzie przez ten mnożnik pomnożony. No i dopóki mamy wodę na naszej planecie w postaci oceanów, to tak będzie.
A jeżeli chodzi o metan, bo tutaj to jest właśnie bardzo ważne z punktu widzenia produkcji rolnej.
No, metan właśnie to jest tym gazem, który ma pewną specyficzną cechę. On jest, na razie go jest stosunkowo niewiele w stosunku do dwutlenku węgla w atmosferze, ale przez to jego zmiany są istotnie bardziej, większą rolę odgrywają względnie w efekcie cieplarnianym. I metan zawiera też węgiel. W związku z tym metan to jest, przypomnę, CH4, a dwutlenek węgla to jest CO2. I tu jest atom węgla. I teraz metan powstaje w różnego rodzaju beztlenowych procesach życiowych, więc jest wytwarzany w ryżowiskach, jest wytwarzany w różnego rodzaju pozalewanych terenach. Część jego ogromnej ilości są zgromadzone w postaci tak zwanych klatratów metanu półtrwałych związków z wodą na dnach oceanu pod wyższym ciśnieniem i w niższej temperaturze. On w takiej półtrwałej formie jest. Jest także strasznie dużo węgla, bo metan, pamiętajmy, metan jest częścią cyklu węglowego. Metan, jak go wypuścimy do atmosfery, on po pewnym czasie się utleni wskutek oddziaływania, obecności tlenu i oddziaływania z promieniowaniem słonecznym i się zamieni w dwutlenek węgla, a reszta się zamieni w wodę, prawda? Z tlenem się połączy, będzie CO2, H się połączy z tlenem, będzie H2O. Więc metan ma stosunkowo krótki czas życia w atmosferze, około 100 lat, taki czas półtrwania, natomiast nawet mniej, to są różne oszacowania w zależności od tego, jaki czas chcemy podać, ale jest tym silniejszym gazem cieplarnianym w aktualnych warunkach, jeśli idzie o wzrost temperatury. No i w tej chwili, jak wrócimy do jednego ze slajdów, zauważymy, że ten metan jest tutaj w prawym panelu tym drugim gazem, pół stopnia, tak, 3/4 stopnia to jest dwutlenek węgla, pół stopnia jest metan. Wzrostu temperatury.
Mówię o tym metanie, bo on ma bardzo istotny, tak, bardzo istotnym źródłem
metanu. Tak, a co to jest metan? Tak, ale metan to jest też gaz ziemny. Pamiętajmy, że metan to jest gaz ziemny. I czasami mówimy, że dobrze jest, że tak powiem, ograniczyć węgiel i przejść na gaz ziemny jako paliwo przejściowe. Tak, no bo niby dwa razy mniej tego dwutlenku węgla powstaje przy spalaniu metanu, gdzie dochodzi też spalanie wodoru, prawda, i powstawanie wody. Ale wystarczy niecałe 3% wycieków metanu od procesu, że tak powiem, wydobycia przez przesyłanie i tak dalej, żeby to zniwelować. W związku z tym, metanem i gazem ziemnym to jest trochę ściemy. Wcale nie powinniśmy tak tego metanu promować, raczej powinniśmy od niego uciekać.
Węgiel to węgiel. W jakiej formie to już, tak, w jakim wiązaniu, to nie ma większego znaczenia.
Tak. No teraz tak, no te tlenki azotu też są związane z różnego rodzaju procesami. Tu jest tylko podtlenek azotu N2O podany, ale tlenki azotu też mają inną rolę, też są związane z działalnością rolniczą. Ja powiem tak, W tej chwili koncentracja dwutlenku węgla rośnie, natomiast koncentracja metanu w atmosferze rośnie dramatycznie. I my do końca nie wiemy dlaczego. To jeszcze nie jest ta wieczna zmarzlina, ale no jedna trzecia to jest osuszanie mokradeł i zmiany w różnego rodzaju. Jedna trzecia to są procesy naturalne, jedna trzecia to jest rolnictwo i jedna trzecia to jest właśnie przemysł naftowo-gazowy. Tak to oceniamy.
Czyli nawet jeżeli załóżmy ograniczymy wydobycie, to i tak zostaje nam ta jedna trzecia, którą powinniśmy się zająć.
Tak.
A jeżeli chodzi o... No dobrze, czyli niestety to nie jest tylko dwutlenek węgla i ten metan, czyli też te możliwości ograniczenia muszą też być w obszarze rolnictwa, co wydaje mi się czasami nawet chyba trudniejsze niż w przypadku zwykłej produkcji. Tutaj z tego, co ja obserwuję produkcję rolną, to tutaj jest faktycznie problem, bo sposób użytkowania roli jest taki, który właśnie nie powoduje większą emisję tak naprawdę, aniżeli mniejszą.
No tak, tylko znowu, jeżeli sobie popatrzymy na przykład na to, że to rolnictwo to powinno nam dostarczać tej energii życiowej, którą spożywamy w postaci żywności, to teraz skąd się ta energia życiowa bierze? No bierze się stąd, że część tego promieniowania słonecznego w procesie fotosyntezy zostaje zamknięta w energii chemicznej w postaci różnego, oczywiście jest cały skomplikowany proces, którego ja nie znam jako fizyk, to się tym zajmują biolodzy i inni specjaliści, no, który powoduje te powstanie protein, tych wszystkich substancji odżywczych i tak dalej. I teraz my z tym rolnictwem mamy ten problem, że zamiast korzystać z tego jakby pierwotnego obiegu tej materii, my pomiędzy nas jako tych spożywających produkt końcowy, a to, co wyprodukuje natura, wstawiamy jeszcze stopień pośredni w postaci przemysłowej hodowli mięsa na wielką skalę. I tak naprawdę, gdyby tą hodowlę udało się bardzo ograniczyć przez zmianę naszych nawyków i nie chodzi o kompletne, że tak powiem, ale bardzo silne ograniczenie. W tej chwili spożycie mięsa per capita na głowę globu rośnie, gwałtownie rośnie, bo spożycie mięsa jest też pewnym elementem takiego dobrze, źle pojmowanego dobrobytu, prawda? No w związku z tym to rolnictwo z jednej strony powoduje zanik tej bioróżnorodności, z drugiej strony te emisje metanu. Także tutaj też tu mamy duży problem.
No dobrze, a jeżeli byśmy teraz przeszli do takich skutków fizycznych efektu cieplarnianego dla klimatu. Skąd wiem, znaczy jak tutaj są przewidywania dotyczące powodzi, przewidywania suszy. W jaki sposób tutaj dokonuje się właśnie te projekcje? Czyli skąd my wiemy, że tak naprawdę tam, gdzie obecnie jest ciepło, będzie jeszcze cieplej? I w jaki sposób tutaj można to przedstawić?
No, to jest tak, że niestety u nas w kraju w zasadzie nie mamy żadnej instytucji, która miałaby duży wkład w działania naukowe w tym obszarze, w związku z tym my to słabo rozumiemy, ale taki dobry model właśnie systemu ziemskiego, bo teraz nawet nie mówimy model klimatu, tylko model systemu ziemskiego, w tych ostatnich, znaczy my krótko mówiąc, korzystając z tych praw matematyki i fizyki, a w tej chwili próbujemy dołożyć do tego też prawa ekonomii, tworzymy te modele systemu ziemskiego, które uwzględniają związki przyczynowo-skutkowe. No i to są dwa rodzaje tych związków. Te, które dobrze znamy, to są dobrze udokumentowane prawa fizyki inne. I inne, o które przypuszczamy, no to tutaj już jest trochę gorzej, ale możemy, jak to w modelu, troszeczkę nimi pomanipulować i zastanowić się, co będzie, jeśli wykonać kilkanaście symulacji. I mamy te wirtualne światy, prawda, gdzie odtwarzamy, co może się stać, jeżeli. No i naszym, że tak powiem, jedynym wsparciem jest to, że możemy je sprawdzać na przeszłych historiach, tak jak Państwu powiedziałem. Czy dużo dokładniej na ostatnich kilkudziesięciu latach, gdzie mamy ogromną ilość danych pomiarowych z obserwacji tego naszego systemu ziemskiego i możemy sprawdzić, czy ta nasza rzeczywistość wirtualna odtworzyła to, co się stało, prawda? Jakby Państwo grali w SimCity, to proszę sobie w SimCity odtworzyć historię rozwoju Warszawy od, powiedzmy, II wojny światowej. I jeżeli Państwu się to uda zrobić, to Państwo udowodnią, że SimCity jest dobrym modelem rozwoju miasta. Będą Państwo wiedzieli, w jakich warunkach to SimCity jest dobrym tym modelem rozwoju miasta. No i teraz, jeżeli już mamy, oczywiście mamy wiele tych podejść, wiele tych modeli, no to możemy sobie skonstruować alternatywne rzeczywistości i jeszcze, korzystając z wielu modeli, zobaczyć, czy w każdym z nich ta rzeczywistość będzie mniej więcej taka sama. To robi IPCC w tych swoich projekcjach klimatycznych.
Czyli generalnie, jeżeli przewidujemy, nie wiem, wzrost poziomu mórz i oceanów, to tak naprawdę to z dużą dozą pewności to nastąpi. Oczywiście tam zależy to od zasolenia.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, to jest jeden z trudniejszych elementów, wzrost poziomu mórz i oceanów, bo my wiemy, że nastąpi, natomiast nie wiemy dokładnie kiedy, bo znowu tutaj jest kwestia w pewnych subtelnościach związanych z lądolądami Antarktydy i Grenlandii, które jeszcze nie do końca rozumiemy. Więc to, co ja mogę Państwu powiedzieć, że przy obecnej koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, to Gdańsk mamy stracony, tylko pytanie, czy to będzie za 50 lat, czy za 400. I tego na razie słabo jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
No ale jeżeli chodzi o załóżmy suszę, to w zasadzie to efekty w Polsce.
Tak, jeśli idzie o suszę, znaczy takie ogólne, że tak powiem, w cieplejszym klimacie jest większe parowanie z powierzchni lądów, tak? Cała woda, którą mamy nad lądami, wzięła się z oceanów. Jak słabnie transport, bo słabną cyrkulację z różnego powodu atmosferyczne tej pary wodnej z oceanu nad ląd i jeszcze do tego więcej paruje, no to tutaj wiadomo, że będą susze.
Czyli będzie mniejsza zmienność pogody, czyli jak będziemy po prostu w cieplej...
Nie będzie mniejsza zmienność pogody, natomiast ta zmienność pogody będzie inna. Mhm. Będzie inna, bo znowu... Fakt, że słabnie cyrkulacja to jest pewna równowaga dynamiczna. I fakt, że ona słabnie, to ona się przebudowuje i wygląda inaczej, ale będą inne statystyki stanów pogody, w związku z tym będą rosły ten ogon z upałami, który znowu powoduje więcej parowania. No jak będzie więcej parowania, ale będzie więcej pary wodnej nad oceanem, bo będzie cieplej, to w tych rzadkich przypadkach, kiedy dużo tej pary wodnej jest transportowane nad ląd, będą bardziej gwałtowne opady. Suma opadów może się nie zmienić, natomiast będą bardziej gwałtowne i tak dalej, prawda? To są rzeczy, które wiemy dosyć dobrze, natomiast niekoniecznie w 100% jesteśmy je w stanie bardzo dokładnie zlokalizować w przestrzeni.
Czy można ten węgiel, bo to jest cały czas, jak gdyby ekonomia też próbuje się do tego odnieść, czy ten węgiel, który jest w atmosferze, można jakoś zakopać?
No on był kiedyś zakopany.
No to czy można go z powrotem zakopać?
To anegdota będzie, ale chciałem wyjść właśnie z inicjatywą do naszego rektora, żeby to archiwum, gdzie przechowujemy te ogromne ilości papieru, że tak powiem, które produkujemy w tej chwili zgodnie z nowymi regulacjami, to wziąć jakąś starą kopalnię i to tam wrzucać po prostu. Ale mówiąc poważnie, to sytuacja wygląda tak. W sumie fizyk atmosfery, czy ktoś, kto bada system ziemski, to jest trochę jak księgowy i robi bilanse. Bilanse węgla, bilanse wody, bilanse energii, prawda? To, co my robimy, opiera się na bilansach i na prawach zachowania. Póki nie ma przemian jądrowych, węgiel się nie zmieni, nic innego będzie węglem. I teraz kwestia taka, proszę sobie wyobrazić, tak, można przeprowadzić różnego reakcje chemiczne i wycofać ten węgiel. Tylko mamy pewien problem. Ten dwutlenek węgla powstał w reakcji, z której pobraliśmy energię. I do tego jeszcze został rozproszony w atmosferze, tak, że jest tego 400 kilkadziesiąt cząstek na milion. Czyli trzeba spośród tego miliona cząstek wyłapywać te z dwutlenku węgla i jeżeli chcemy go trwale związać, to musimy dostarczyć energię, żeby go jeszcze gdzieś tam przytrzymać. No i do tego wszystkiego musimy zbudować wielkie infrastruktury, takie czy inne. W związku z tym to nie jest łatwe. Możemy, tylko potrzeba nam do tego strasznie dużo energii i to, że tak powiem, to napędzi gospodarkę. Jeżeli całą gospodarkę byśmy przestawili tylko do tego, żeby zakopywała ten dwutlenek węgla, to pewnie mielibyśmy strasznie wielki wzrost i niekoniecznie wzrost naszego dobrobytu, taki bezpośredni, prawda?
Czyli generalnie dlatego klimatolodzy mówią, że jedynym, jak gdyby takim obecne czasy racjonalnym posunięciem jest ograniczanie emisji.
Ograniczenie jej jak najbardziej. Teraz tak, są procesy, które usuwają ten dwutlenek węgla z atmosfery, które można troszkę przyspieszyć, to znaczy na przykład troszkę tych więcej skał bazaltowych czy innych na przykład do gleby dołączać, to wpłynie też na różnego rodzaju procesy rolnicze być może dobrze. Oczywiście zostawić jak najwięcej ziemi, żeby odrosły lasy naturalne, nie takie, które tam wyglądają, prawda? Czasami jak idę sobie przez las, to sobie wyobrażam, że jestem takim malutkim żuczkiem, który idzie przez pole kukurydzy, bo ten las, który mamy, jest właśnie czymś takim, ale właśnie taki naturalny i oczywiście nie na każdym obszarze gruntu on będzie dużo tego węgla magazynował, ale możemy znaleźć takie miejsca, gdzie on to będzie robił całkiem dobrze i trochę tego węgla wycofywał i będzie rosła ta ilość tej materii organicznej. To będzie taki nasz bufor, który pomaga tutaj temu jednemu bądź drugiemu. No, można próbować wychwytywać ten dwutlenek węgla od razu przy źródle, co byłoby najłatwiejsze, bo nie trzeba go szukać między tymi innymi cząsteczkami. To jest tak zwane carbon capture and storage, co rozważa się w tych raportach IPCC, aczkolwiek te wszystkie instalacje, które mamy, to powodują, że dramatycznie spada opłacalność, że tak powiem, produkcji energii.
Uzyskaną energię trzeba przeznaczyć na
trzeba wychwycić i tak dalej. I nie wszędzie można to zrobić i też wiąże się to z różnego rodzaju problemami.
No dobrze, to teraz już bardziej pójdźmy w stronę ekonomii, bo jednym z takich, klasycznie mam trzy najważniejsze środki produkcji, ziemia, praca i kapitał, to czy tutaj powinniśmy tą ziemię zamienić na ziemię z dużej, na środowisko?
No, to sugeruje Das Gupta, tak? Mnie się wydaje, że to jest właśnie ten problem, prawda? Że my ogólnie rzecz biorąc powinniśmy rozumować w ten sposób, że nie powinniśmy... Część tych zasobów, zwłaszcza związanych z przyrodą, to są zasoby odnawialne, w tym sensie, że mamy ten dopływ energii od słońca, jest ten chlorofil w tych roślinach, który wytwarza tą energię chemiczną, buduje całą piramidę życia. Proszę zauważyć, że jak mamy dwa razy mniej chlorofilu niż mieliśmy te 2000 lat temu, no to dwa razy gorszą mamy też odnawialność tych zasobów, więc musimy no, tą bioróżnorodność jakoś uwzględniać. No i właśnie ze względu na to, że my dramatycznie zależymy od tego, no to musimy ustabilizować tutaj tą sytuację. Czyli no mamy to ograniczenie pobierania tych zasobów z natury, które powinniśmy uwzględnić w naszym rachunku ekonomicznym.
Czy można określić, ile rocznie możemy wziąć z natury?
To się nazywa nawet, tak, to się nazywa chyba produktywność biologiczna netto. To są specjaliści, którzy to potrafią określić. Daje się określić te rzeczy, tak. Oczywiście dobrze byłoby wziąć trochę mniej, żeby doprowadzić do pewnego cofnięcia niektórych procesów. Czyli są tak naprawdę dwa warunki. Jeden nieemitowanie gazów cieplarnianych, a drugi zachowanie bądź wzrost bioróżnorodności. To są te takie warunki kluczowe, w których powinniśmy zmieścić całą naszą gospodarkę i działalność ekonomiczno-społeczną jako obywatele planety.
No tak, to w tym momencie rola dla ekonomistów to no właśnie...
Wydaje mi się, że jest przeogromna. Że jest przeogromna, no bo to, przepraszam bardzo, w dużej mierze to, jak jesteśmy zorganizowani jako cywilizacja i zaspokajamy te potrzeby, prawda, no to jest kwestia tej organizacji ekonomiczno-społecznej. No i tutaj ta rola jest nie do przecenienia, tylko do tego jest właśnie potrzebna ta świadomość tych dwóch warunków koniecznych do spełnienia po to, żeby te działania, które podejmujemy, miały przyszłość.
Tutaj z badań, które przeprowadzamy w ramach katedry, badamy zarówno stronę regulacyjną, podażową, jak i popytową. Niestety to tak optymistycznie nie wygląda, bo widzimy bardzo dużą przepaść między postawami Polaków, a załóżmy Europy Zachodniej. To jest naprawdę dość duża przepaść, czyli liczba osób, które są zainteresowane zmianami klimatu, one są... Nawet niewiele osób neguje, że to ma charakter antropogeniczny, czyli tutaj nie ma i też widzą ludzie te zmiany klimatu. Natomiast jeżeli już przychodzi do kwestii, czy poświęciłbyś coś w tym celu, to już jest o wiele gorzej. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o środki finansowe, to chodzi też na przykład o dietę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli rozmawiamy z instytucjami finansowymi, to one generalnie mówią, że no jest, one może by ich chciały i mają tego świadomość, natomiast jest duży problem, który wynika z braku pewnej strategii, szczególnie w Polsce. Tej strategii nie ma, w związku z tym one same nie chcą wychodzić przed szereg, no bo skoro inni nie wychodzą, to dlaczego oni powinni? A z kolei, jeżeli chodzi o tą stronę regulacyjną, to tak naprawdę bardzo dużo jest regulacji, ale one są tak naprawdę na poziomie europejskim, czyli one pewnych rzeczy nie dotykają, które byłyby istotne dla polskiej gospodarki.
No ja mogę powiedzieć tak, że myśmy się trochę w mojej opinii zakiwali, bo ja z racji pełnionych obowiązków też mam dużo do czynienia z prawem, z ekonomią, z przepływami pieniędzy, finansowaniem projektów badawczych, wydawaniem pieniędzy na kampanie pomiarowe i tak dalej. I moje wrażenie jest takie, że zamiast kilku prostych zasad, my staramy się regulować drobiazgi, co czasami powoduje zupełnie absurdalne sytuacje, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jeszcze i to wszystko się dzieje w procesie politycznym, na który jest słabo sterowalny. No ja mogę podać taki przykład. Nie wiem, czy pan wie, co jest największym źródłem tak zwanej energii odnawialnej w Danii, prawda? Nam się wydaje, że Dania jest takim krajem, który w ogóle jest godny naśladowania, jeśli idzie o środowisko.
To słyszałem, ale proszę powiedzieć.
Tak, bo już mówiłem, tak, bo to... No, tak zwana biomasa, czyli głównie pelet drzewny i drewno sprowadzane z krajów bałtyckich i z Ameryki, bo jeżeli idzie o energię tą odnawialną, pierwotną, no to zasila te duńskie systemy ciepłownicze w miastach, to jest 49%. Czyli wiatraki, wszystko inne sumarycznie, jeżeli idzie o energię pierwotną, to jest 51%, natomiast największym pojedynczym źródłem jest biomasa. No i to wynika z fatalnej regulacji, prawda, bo uznaliśmy biomasę taką leśną i tak dalej za odnawialne źródło energii, a tutaj chciałem Państwu pokazać przy okazji, że tak nie jest.
Czy w takim razie powinniśmy, no ale jeżeli mamy właśnie wprowadzić taki bardzo klarowny system, to czy powinniśmy po prostu dodać do ceny produktu czy usługi po prostu ślad węglowy?
No tak, a jeszcze prościej byłoby, że tak powiem, tylko to wymaga zgody światowej, opodatkowania każdej tony paliwa w momencie, kiedy wjeżdża na powierzchnię, dodania tej opłaty, prawda? I wtedy cały łańcuch, nie musimy nic zrobić z całym łańcuchem działań. Ja znowu tego nie wymyśliłem, ja to przeczytałem też w różnych pracach ekonomistów. Co więcej, to nie musi być podatek, który... Może być podatek, który jest neutralny fiskalnie, jak niektórzy mówią. Czyli krótko mówiąc, każdy obywatel jest jakiś średni limit, że tak powiem, tego, ile tego możemy wykorzystać. Jeżeli obywatel zużywa więcej, to de facto dopłaca, a jeśli mniej, no to mu te pieniądze zostają w kieszeni, prawda? Czy w postaci dywidendy węglowej, czy zmniejszenia podatku od dochodów, no to można sobie przecież bardzo różnie wyobrażać i ja nie chcę tutaj, że tak powiem, dywagować, bo będę głupoty plótł, ale no, ogólny mechanizm, no wydaje mi się, że mógłby być rozważany, no ale to wymaga właśnie z kolei zabiegów społeczno-politycznych, pozaekonomicznych także.
Panie profesorze, to ostatnie pytanie, ile mamy czasu?
No w sumie to dokładnie wiadomo, tak? Mamy ściąć emisję o połowę do 2030 roku i stać się neutralni klimatycznie do 2050. I to jest coś, co, że tak powiem, bardzo ogranicza możliwość przejścia tego progu planetarnego, prawda? Nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo tak jak powiem, Gdańsk już jest stracony.
Cokolwiek byśmy nie zrobili
przy tej zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, ale daje możliwość przystosowywania się do powolnych następujących zmian.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. To na pewno bardzo inspirujące i tak naprawdę tymi wyzwaniami będziemy się zajmować w kolejnych odsłonach tego cyklu seminariów, o czym będziemy państwa na bieżąco informować. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za wysłuchanie.